Laudetur Jezus Chrystus, tu Radio Watykańskie. Rozpoczniemy od papieskiego listu o duszpasterstwie rodzin w Ameryce Łacińskiej, a następnie legenda o lwowskim Orlęciu, Jurku Bitrzanie. Będzie to 9. już odcinek z cyklu poświęconego Henrykowi Mikołajowi Góreckiemu, kompozytorowi poszukującemu sakrum. Na wtorkowy magazyn zaprasza Państwa ksiądz Seweryn Wąsik.
Duszpasterstwo rodzin zajmuje szczególne miejsce w ewangelizacji kościołów lokalnych, krzewiąc kulturę życia i zabiegając o uznanie dla praw rodziny. Przypomina o tym papież w liście do zgromadzonych w stolicy Kolumbii szefów Komisji Latynoamerykańskich Episkopatów do spraw życia i rodziny. Trwające w Bogocie do piątku spotkanie otworzył wczoraj przewodniczący papieskiej Rady do spraw rodziny. Kardynał Ennio Antonelli odczytał uczestnikom przesłanie Ojca Świętego i wprowadził w obrady poświęcone odnowie duszpasterstwa rodzin w ramach misji kontynentalnej prowadzonej według wskazań Konferencji Biskupów Ameryki Łacińskiej w Aparecidzie.
Z bólem zauważa się, jak rodziny są w coraz trudniejszej sytuacji wskutek raptownych zmian kulturowych, niestabilności społecznej, fal migracji, ubóstwa, programów edukacji banalizujących seks oraz fałszywych ideologii, pisze Benedykt XVI do latynoamerykańskich biskupów. Wobec tych wyzwań nie możemy pozostać obojętni. W Ewangelii znajdujemy światło, by na nie odpowiedzieć i nie tracić ducha. Papież zachęca do wysiłków, aby każda rodzina oparta na nierozerwalnym związku mężczyzny i kobiety była szkołą pokoju, a także środowiskiem z radością odpowiedzialnie przyjmującym życie i chroniącym je od poczęcia do naturalnego kresu. Należy bez lęku ukazywać piękno oraz wzniosłe ideały i wymogi moralne życia w Chrystusie. Ważna jest także współpraca ze wszystkimi ludźmi dobrej woli w obronie życia ludzkiego, małżeństwa i rodziny, wskazuje Ojciec Święty biskupom Ameryki Łacińskiej.
Henryk Mikołaj Górecki, kompozytor poszukujący sakrum.
Analizie pieśni drugiej żałosnej symfonii Henryka Mikołaja Góreckiego poświęciliśmy poprzednie spotkanie. Dziś opowiemy o losach jednego z bohaterów tej kompozycji. O pewnym zapożyczeniu użytym przez muzyka powiedzieli mu lwowiacy. Zapraszamy na kolejne spotkanie z melodiami kontemplacyjnymi tego wielkiego polskiego artysty.
Przypomnijmy, że trzecia symfonia pieśni żałosnych składa się z trzech elementów. W poprzednich odcinkach omówiliśmy już lament świętokrzyski Matki Boskiej Bolesnej, przeżywającej pod krzyżem rozłąkę z umierającym synem. Natomiast w elemencie drugim Górecki opowiada o uwięzionej przez gestapo dziewczynie, Helenie Błażusiakównie z Pienińskiej Szczawnicy. Dokładniej chodziło mu o sposób, w jaki przeżywała ona dramatyczną chwilę opuszczenia i cierpienia. Jej modlitwa maryjna, wyryta na ścianie katowni Podhala, zafascynowała artystę.
Kompozytor prawdopodobnie nie wiedział, że tekst wydrapany na ścianie zakopiańskiego aresztu ma swą własną historię. Po pierwszych wykonaniach i transmisjach trzeciej symfonii przez Polskie Radio w roku 1977 Górecki otrzymał sporo listów od dawnych mieszkańców Lwowa. W krótkiej walce o obronę miasta w 1918 roku poniosło śmierć wielu jego mieszkańców. Wśród najsławniejszych bohaterów II Rzeczpospolitej walczącej o swe wschodnie granice Był 14-letni ochotnik Jurek Biczan, który poprzez swą śmierć stał się symbolem patriotyzmu nie tylko dla obrońców miasta.
Pieśń obrońców Lwowa, nazywana często Mamo najdroższa, bądź zdrowa, wysławiała jego pamięć. Uwagę słuchacza zwracają wiersze czwartej zwrotki. Najwyraźniej cytują one jego słowa, gdy padał śmiertelnie raniony na cmentarzu łyczakowskim. Słuchacze symfonii Henryka Góreckiego napisali mu w listach, że modlitwa góralki Heleny Błażusiakówny jest niemal słowo w słowo repliką słów lwowskiego Orlątka. Napis w katowni Palas w Zakopanem jest zatem zapożyczeniem znanego Polakom tematu z czasów obrony galicyjskiego miasta.
Lwowiacy nie mieli wątpliwości, że młoda Polka to kolejne pokolenie młodych ludzi oddających życie za ojczyznę. Zarówno Jurek, jak i Helena, choć młodzi wiekiem, w chwili dramatycznej próby znajdują w Bogu ukojenie bólu i cierpienia. Słowami maryjnej modlitwy szukają wsparcia u niebieskiej matki. Proszą zarazem, by ta ziemska mama nie rozpaczała po ich odejściu.
Henryk Mikołaj Górecki nie spodziewał się, że słowa góralki nawiązują do znanej jej ze szkolnych ław ballady. Opowiadała ona o dramatycznej śmierci lwowskiego Orlątka, broniącego dzielnie przed atakiem Ukraińców ukochanego miasta. Helena Błażusiakówna znała prawdopodobnie ze szkoły podstawowej balladę o Jurku Biczanie. Napisała ją Anna Fiszerówna w roku 1919, w rok po śmierci młodego bohatera, tytułując wiersz Jurek Biczan.
Mamo najdroższa, bądź zdrowa, do braci idę w bój. Twoje uczyły mnie słowa, nauczył przykład twój. Pisząc to, Jurek drżał cały, już w mieście walczy wróg. Huczą armaty, grzmią strzały, lecz Jurek nie zna trwóg. Wymknął się z domu, mknął śmiało, gdzie bratni szereg stał. Chwycił karabin w dłoń małą, wymierzył celny strzał. Toczy się walka zacięta, obfity śmierci plon. Biją się polskie Orlęta ze wszystkich Lwowa stron. Bije się Jurek w szeregu, cmentarnych broni wzgórz. Krew się czerwieni na śniegu, ach, cóż tam krew, ach, cóż. Jurek za chwilę upada, lecz wnet podnosi się. Pędzi, gdzie wrogów gromada, do swoich znów się rwie. Rwie się, lecz pada na nowo. Ach, mamo, nie płacz, nie. Niebios przeczysta królowo, ty dalej prowadź mnie. Żywi walczyli do rana, do złotych słońca zórz, ale bez Jurka Biczana, bo Jurek nie żył już.
Obrońca Lwowa urodził się w 1904 roku w Piaskach na ziemi sosnowieckiej. Jego mama, Aleksandra Zagórska z domu Biczan, była żoną lekarza na lwowskim Kulparkowie. Mama i syn, choć nie pochodzili z Lwowa, ale na zawsze wpisali się w historię tego miasta. Rodzice Jurka Biczana byli głębokimi patriotami i w tym duchu wychowywali syna. Późniejszy bohater II Rzeczpospolitej był uczniem gimnazjum imienia Henryka Jordana. Szczególnie wyróżniał się w przedmiotach przyrodniczych. Wiele też czasu poświęcał harcerstwu, działając w 9. Drużynie Lwowskiej.
Lwów przez wieki należał do polskiej korony i nierozerwalnie jego historia związana była z Rzeczpospolitą. To we lwowskiej katedrze w 1656 roku król Jan Kazimierz ogłosił Matkę Bożą królową Polski. Przez wieki nastroje wśród lwowian dobrze oddawało przysłowie Leopolis semper fidelis, Lwów zawsze wierny. Na początku XX wieku miasto zamieszkiwali Polacy, stanowiący ponad 60% jego ludności. Ukraińcy byli mniejszością niespełna 11%. Walki o kontrolę nad miastem rozgorzały po zakończeniu I wojny światowej.
W czasie działań wojennych Ukraińcy służyli w wojsku austriackim. Ci nagradzali ich udział w bojach, nie szczędząc wszelkiego wsparcia i broni. Wiele wsi było zdominowanych przez Ukraińców. Jesienią 1918 roku we Lwowie stacjonowało 10 tysięcy żołnierzy w pułkach ukraińskich i Legionie Strzelców Siczowych. Polacy dysponowali niecałym batalionem oraz strukturami konspiracyjnymi.
Pierwszego listopada 1918 roku Ukraińcy wystąpili zbrojnie i zajęli całą Galicję Wschodnią, aż po San oraz duże obszary Lwowa. Po stronie polskiej wystąpili ochotnicy, z każdym dniem wspomagani napływającymi z Polski pomocnikami. W obronie miasta stanęły głównie kobiety i dzieci, gdyż wielokrotne przejście frontu wyludniło metropolię z mężczyzn. Na barykadę wyszła zarówno mama, jak i jej syn. Aleksandra Zagórska była dowódcą na jednym odcinku frontu. Dowodziła bohaterskim oddziałem Ochotniczej Legii Kobiet. Jurek miał zakaz opuszczania mieszkania. Od pierwszego dnia walk chciał w nich uczestniczyć. Ojciec nie wyrażał jednak na to zgody. Pewnego dnia zastał na stole list od syna.
Kochany tatusiu, idę dzisiaj zameldować się do wojska. Chcę okazać, że znajdę tyle sił, by służyć i wytrzymać. Obowiązkiem moim jest iść, gdy mam dość sił, bo brakuje ciągle ludzi dla wyswobodzenia Lwowa. Jerzy.
Kiedy ojciec znalazł list, Jurek był już w oddziale porucznika Petriego na moście kulparkowskim we Lwowie. Była noc z 20 na 21 listopada 1918 roku. W mieście od 3 tygodni trwały walki. Ochotnik zgłosił się ubrany w granatowy szkolny mundurek. Początkowo nie chciano go przyjąć ze względu na wiek i dziecinny wygląd. Prosił jednak tak długo, aż dowódca pozwolił mu zostać. Atak rozpoczął się natychmiast. Polskie pozycje załamywały się w wielu punktach oporu miasta. Jurek Biczan, jak stary wiarus, szedł do ataku w pierwszym szeregu. Towarzyszom broni wydawało się, że jego karabin jest większy od niego, mimo to żołnierzom imponował odwagą i mężnością.
21 listopada znaleźli się na cmentarzu Łyczakowskim. Ukraińcy strzelali ze znajdujących się naprzeciwko szar przy ulicy Świętego Piotra. Jurek schronił się za pomnikiem i tam dosięgły go kule, które przeszyły mu obie nogi. Sanitariusz śpieszący z pomocą został trafiony w ramię. Nie udało się wyciągnąć stamtąd rannego obrońcy Lwowa. Przykryto go więc płaszczem i zostawiono go między grobami. Jurek zdążył jeszcze odmówić modlitwę i pożegnać mamę, prosząc, by po nim nie płakała.
Następnego dnia Lwów był wolny. Polskie oddziały przybyły z Przemyśla i lokalni obrońcy wyparli Ukraińców z miasta. Ojciec rozpoczął poszukiwania Jurka. Odnalazł go na cmentarzu. Wyraz twarzy syna był pogodny i jasny. Jurek zgodnie z żołnierską przysięgą wydobył z siebie tyle siły, by służyć i wytrwać. W miejscu śmierci chłopca stanął krzyż. W czasach sowieckiej Ukrainy zdewastowano grób Jurka Biczana, by zatrzeć pamięć o lwowskim Orlęciu z czasów II Rzeczpospolitej. Legenda o nim odżyła ponownie po upadku komunizmu w Polsce. Pamięć o nim przypomniała również kompozycja Henryka Góreckiego.
O modlitwie chłopcach, mamo, nie płacz, nie, niebios przeczysta królowo, ty dalej prowadź mnie, dowiedziały się miliony słuchaczy. Dzięki niemu o losach Polaków dyskutowano w mediach na całym świecie. Kompozytor z Katowic chciał opowiedzieć coś o polskich doświadczeniach XX wieku. Temat zaczerpnięty z losów Jurka Biczana i Heleny Błażusiakówny idealnie pasował do pieśni żałosnych. W trzeciej symfonii artysta opowiedział o bohaterstwie i religijności zwykłych Polaków dużo bardziej przekonująco niż może dokonać wiele książek historycznych. Bez wątpienia symfonia jest świadectwem siły i piękna prawdziwego patriotyzmu Henryka Góreckiego.
O mamo, otrzyj oczy, z uśmiechem do mnie mów. Ta krew, co z piersi broczy, ta krew to za nasz Lwów. Ja biłem się tak samo, jak starsi, mamo, chwal. Tylko mi ciebie, mamo, tylko mi polski żal. Z prawdziwym karabinem u pierwszych stałem czat. O, nie płacz nad twym synem, co za ojczyznę padł. Z krwawą na kurtce plamą odchodzę dumny w dal. Tylko mi ciebie, mamo, tylko mi polski żal.
Lwowskie Orlęta zapisały najpiękniejszą kartę w obronie miasta. W 3-tygodniowych walkach zginęło 439 Polaków. Wśród nich największą grupę stanowili uczniowie szkół średnich, 109 osób, oraz studenci, 76 osób. W walce poległo też kilkunastu uczniów szkół podstawowych. Pamięć o Orlętach w Polsce Ludowej była zakazana. Ich cmentarz we Lwowie zrównano z ziemią. Odbudowano go dzięki staraniom Polaków po 1989 roku.
Wysłuchali Państwo audycji księdza Seweryna Wąsika i Barbary Marczewskiej pod tytułem Henryk Mikołaj Górecki, kompozytor poszukujący sakrum. Na odcinek 10, w którym opowiemy o poszukiwaniach Heleny Błażusiakówny, bohaterki z trzeciej symfonii, zapraszamy w następny wtorek. Tu Radio Watykańskie, Laudetur Jezus Chrystus.